Dzisiaj rozmawiamy o intuicji. Monika Hemperek i dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, o intuicji i przeczuciach, jak one się objawiają w naszym życiu. Już pani doktor mówiła, że to jest szósty zmysł, że czasami jest stępiony przez wzorce kulturowe, które wytrącają z naszych rąk tą wrażliwość, bo mamy być tacy twardzi i tacy bezemocjonalni itd., itd., albo też rodzice bardzo często chcą pozbawić dzieci tego odczuwania, bo sami wiedzą lepiej, bo chcą, żeby ten proces z wychowania szedł gładko i bezproblemowo, żeby te dzieci nie stwarzały problemów, które wynikają właśnie z pewnych odczuć, które bywają przerażające, które bywają powodem różnego rodzaju wątpliwości i kłopotów. No właśnie, więc jeżeli już ta intuicja gdzieś tam się zagubiła, to gdzie my ją odnajdujemy? Czy też w snach, czy też w odczuciach ciała, czy w sercu? Jak to jest z tą intuicją?
Bardzo fajne pytanie. Jeszcze bym chciała dodać do tego, co powiedziałaś, że to często jest tak, że tak rodzice chcą bardziej, tak chcą lepiej dla tego dziecka, też chcą lepiej dla siebie, bo żeby nie musieć mieścić tych wszystkich emocji dziecka też i tak już się nie musieć nim zajmować, to też czasem wynika z tego, że oni sami niepogodzeni są z własną wrażliwością. Bo jakby wiedzieli, jak się z tą własną wrażliwością obsługiwać, to by nauczyli tego dzieci. A wysoko wrażliwe dziecko nie wzięło się z kosmosu, ono po kimś odziedziczyło tą wrażliwość, więc no to też taka ważna jest rzecz, żeby tak sobie ze siebie zapytać, jakim ja byłem dzieckiem, może mnie ktoś właśnie nie wsparł odpowiednio, czego ja wtedy potrzebowałem i czy ja przypadkiem nie funduję w ramach dobrych intencji tego samego swojemu dziecku. I teraz wracam do pytania, czyli gdzie my ją odnajdujemy. Tak, rzeczywiście te wymienione przez ciebie źródła różne tych naszych intuicji, podpowiedzi mogą być cenne. I to są i właśnie sny, i te sygnały z ciała, i te podpowiedzi z emocji, które się w nas pojawiają. Czyli kiedy my słuchamy ich, albo kiedy czasami nie słuchamy ich.
I szanujemy, bo ja na przykład staram się w tym programie żadnych osobistych wycieczek nie robić i bardzo sobie to cenię, że nie przyznajemy się do tego, że ja to, czy ja to tamto, ale tak. Na przykład mogę powiedzieć taką historię. Jakiś czas temu odezwał się do mnie znajomy i zapytał, sądząc, że wymieniliśmy kilka zdań, że zapytał, czy ja mogę rozmawiać. I ja natychmiast poczułam, że ja nie chcę. Po prostu nie chcę mi się z nim rozmawiać jakoś dłużej przez telefon. No i napisałam, że nie. I taka byłam zadowolona potem z tego, że nie zmusiłam się do tej rozmowy.
Sobie tego oszczędziłam, nie?
Tak, i po czasie okazało się, że bardzo dobrze zrobiłam, ale właśnie to są tego typu sygnały. Jakoś tak natychmiast tak się w sobie skurczyłam, jak o tym pomyślałam, że mam z nim rozmawiać.
Tak, i to był sygnał właśnie z ciała. To był taki sygnał, który podpowiadał, coś się ze mną dzieje takiego, że gdzieś ręce zaciskam,
że ja
albo czuję, że się od razu spinam, nie? Że coś takiego właśnie się dzieje. I to nie jest takie nie chcę, boję się, chcę uciekać, tylko to jest takie nie chcę, bo ja wiem, czego chcę, a on dokładnie wiem, czego nie chcę. Czyli my z tej intuicji to korzystamy nie tylko w czasie, bardzo fajny przykład, że nie tylko w czasie zakupów, nie, czy tam inwestycji finansowych, no ale my tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy my jesteśmy w relacji z innymi ludźmi, kiedy my jesteśmy wobec jakiegoś wyzwania, czasami nawet wydaje nam się jakiegoś niewielkiego, czyli zdarza nam się, że na przykład mamy takie poczucie, że to jest jakaś wyjątkowa okazja, że jakoś intuicja nam podpowiada, żeby z niej skorzystać. W praktyce jednak, jeżeli chodzi o takie duże decyzje, takie na przykład decyzje finansowe, czy decyzje dotyczące jakichś takich obciążających nasz budżet wydatków, czy wyjazdów, czy przeprowadzek, czy pracy, zwykle to się wieloetapowo odbywa, czyli my jakoś czujemy to, ale też włączamy te inne źródła informacji, czyli mamy ten zdrowy rozsądek, nie? Dlaczego? Nie wiem, czemu się ten rozsądek zdrowy nazywa, ale tak, że rozsądek jakiś włączamy, dajemy sobie też dodatkowy czas na przemyślenie, bo wiemy, że na przykład po pierwszych emocjach potem pojawia się trochę mniej tych emocji, więc większy spokój jest,
Ale wiesz,
nie?
dlaczego przywołałaś akurat zdrowy rozsądek w przypadku zakupów? Bo tutaj ten cały marketing jest bardzo manipulacyjny,
Tak
więc.
jest i to też bardzo chciałam podkreślić, że ja nawet jak zaczęłam mówić o tym, że to jest jakaś wyjątkowa okazja, to się od razu w nas pojawia po prostu lampka, że to jest jakiś wcisk, nie? Że to jest taka właśnie, że wiele tych przekazów reklamowych, chociaż no nie mówimy o tym, że to jest podprogowe, ale mówimy o tym, że uderza w nasze potrzeby albo generuje sztuczne potrzeby.
Ostatnie miejsca na kurs, ostatnie sztuki towarów, ostatni dzień 50% przeceny i tak dalej.
Tak jest, czyli to są wszystko chwyty, które no niestety bazują na mechanizmach takich psychologicznych. Za tym stoi sztab ludzi, którzy analizują, zastanawiają się, te decyzje konsumenckie, ale też osobowe rysy mają, wiedzą twórcy czy przedstawiciele takich dużych marek, jaki ma profil osobowy ich klient. No, co prawda już teraz mamy tą taką większą czujność na etykę prowadzenia tych badań, taką, czy to przypadkiem nie jest na granicy właśnie wykorzystywanie tej wiedzy psychologicznej, ale wcześniej trochę było tak to luźniej potraktowane, w związku z tym wiele tych badań podpowiadało, na co to człowiek patrzy, w której części, które to jest to pierwsze wrażenie, jak tu rozmawiać z nim, żeby go do czegoś przekonać i tak dalej, żeby on miał poczucie, że to właśnie jest jego decyzja. Także rzeczywiście tutaj te źródła takiego marketingowego często przekazu mogą nam namieszać w głowie. Dlatego potrzebny jest ten czas na ochłonięcie, nie? Czyli koniec końców my będziemy korzystać w takich sytuacjach z różnych źródeł. Czyli intuicja pojawi się samoistnie, ale my do tego dodajemy te własne sądy, te takie wydaje mi się, te uzasadnienia, które płyną właśnie często z przemyślenia, z tego procesu przeanalizowania. Zwykle wtedy rozważamy te za, przeciw i jeżeli widzimy, że ich jest jakby porównywalnie, no to wtedy korzystamy często z tego właśnie wewnętrznego głosu, co było moim pierwszym. I to też czasami jest tak, że z tej intuicji nie skorzystamy najpierw, ale skorzystamy za chwilę, czyli wiem, że coś nam podpowiada, coś nam się pojawiło, jakieś przeczucie znikąd, nie analizowane wcześniej, ale potem rozważamy wszelkie za i przeciw, no i summa summarum wracamy tak i tak do tego swojego pierwszego poczucia. Czyli często jest tak, przy takim świadomym, może inaczej, przy samoświadomości, kiedy my jesteśmy uważni na siebie, kiedy potrafimy siebie słuchać, zastanowić się, co dobre dla mnie, co niedobre, wtedy intuicji nie traktujemy tak bezkrytycznie, ale nie mówię bezkrytycznie, że powinniśmy krytykować intuicję, ale krytycznie tak jak źródła informacji traktujemy, bierzemy je pod uwagę. Czyli słuchamy, jesteśmy świadomi, nie uciszamy tego głosu, nie dajemy też krzywdzić sami siebie, ani nie dajemy bliskim krzywdzić nas samych, mówiąc, coś wymyślasz, coś ci się nawydawało, albo coś sobie nawymyślałaś, czyli dajemy sobie szansę usłyszeć ten nasz wewnętrzny głos. No i teraz skąd ten nasz wewnętrzny głos idzie? No, ponieważ on jest wewnętrzny, to idzie z wnętrza. Czyli na przykład mamy właśnie sny, które nam podpowiadają jakieś rzeczy, coś nam się wizualizuje, coś nam symbolizuje. Mamy te takie uczucia z ciała, mamy to taką właśnie czasami fizjologiczną reakcję nawet jakiegoś takiego spięcia, które my często nazywamy stresem po prostu. Tego, co się tam nam w ciele dzieje, albo jakiegoś bólu głowy, albo że na przykład w takich sytuacjach, w których nie chcemy być, to na przykład płacimy za to bólem głowy albo takim zmęczeniem ciała. Na przykład uczestniczyliśmy w czymś, w czym nie chcieliśmy uczestniczyć. Na przykład niektórzy tak mają po świętach, chociaż bardzo chcieli się spotkać z rodziną, to jednak był to tak silny stres, że po prostu czują, że potrzebują odpocząć po świętach. Więc to też czasami tak to się właśnie
albo odchorować.
Albo jeszcze raz.
Albo odchorować.
Tak, albo odchorować.
No właśnie, wracając do tych snów. One są i wiele osób ich nie akceptuje. Gdzieś tam w takich podaniach ludowych mówiono sen Mara, Bóg wiara, co miało dać wrażenie, że to jakieś maligny są, że to w ogóle groch z kapustą, że to jakieś diabelskie historie i w ogóle w to lepiej nie zaglądać, to jest przerażające. A tu się okazuje, że to są przecież wiadomości od duszy, no bo przecież mówiąc z wnętrza, to nie z kiszki, tak, tylko z duszy te wiadomości, no bo ta dusza jest, to chyba nikt nie zaprzeczy, zdrowomyślący. No i one się rzeczywiście w tych snach objawiają. Czasami jako konkretne filmy wręcz. Sytuacje. Jest tak i tak i tak. Ale czasami właśnie w formie różnych symboli. No i co? I warto się tego nie bać? Tak myśląc...
To jest w ogóle, tak, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, bo ze wszystkiego jesteśmy w stanie zrobić coś złego, tak? Czyli jeżeli my przypiszemy temu niewłaściwą rolę, niewłaściwe znaczenie i rzeczywiście, tak jak w przypadku na przykład analizowania niektórych dzieł sztuki czy przekazów o charakterze religijnym, jeżeli będziemy wszystko bardzo dosłownie traktować, niedaleko nas to zaprowadzi. Ale jeżeli potraktujemy to w kategoriach metafory, czegoś, czego ja chcę się dowiedzieć. I to jest też tak, że jak zaczynam o tym myśleć, to trochę sobie sam podpowiadam, co tam się dzieje. Ludzie w różny sposób to też realizują, tego słuchają tego siebie w środku, czyli na przykład modlą się i słyszą jakąś taką podpowiedź, wiedzą, o co chodzi. Nie? Czyli
albo obraz im się pojawia przed oczami, nawet nie śniąc, nie śpiąc, prawda?
Tak. Także to są takiego rodzaju podpowiedzi, nawet moglibyśmy powiedzieć, bo to wiadomo, że to różnie się tam interpretuje, że to są czasami te takie wyładowania energetyczne, że to chodzi o to takie doświadczenie, no różne, tak, no żebyśmy tu w żadną stronę nie popadli i ani też nie myśleli o tych kategoriach jakichś okultystycznych, tak to się mówi, tylko bardziej w kategoriach informacji, które do nas docierają. Czyli jeżeli ja śnię coś, no to często ma to, może mieć to dla mnie znaczenie, jak się tak na spokojnie i bezpiecznie temu przyjrzę, czyli...
No właśnie, przeanalizuję.
Tak. Co się w tym momencie w moim życiu dzieje, co to mi może trochę podpowiadać, to moje, może czegoś sobie nie chcę na głos nazwać, czegoś sobie nie chcę uświadomić i trochę skorzystam z tego snu jako części ja, czyli że no to jest jakieś jak, część mnie, która mi coś próbuje trochę podpowiedzieć, czyli... Jak ja będę traktować te różne swoje części, tą całość, tą jedność psychofizyczno-duchową jako no swoją, nie zaprzeczać żadnej swojej części, to rzeczywiście ta część naszego ja, która może w mniej taki może jasny, poznawczo sposób, będzie też źródłem informacji.
Jak ją zaakceptujemy.
Tak.
I nie będziemy oceniać. Powiemy, tak. Dobra, dawaj.
To tak, tak samo jest jak z dopuszczeniem tych emocji do siebie, nie? Że jak ja dopuszczę do siebie, że ja mam w sobie i złość, na przykład mam bardzo dużo jej, a tu tak się uśmiecham, a potem mi się to odbija w czymś tam, albo jakimiś takimi właśnie zaniechaniami się to odbędzie, że coś tam nie zrobię czegoś, tak na złość komuś, ale wcale o tym nie myślę, po prostu czuję złość jakoś dużą i tak dalej, więc jak ja sobie tego nie uświadomię, nie dopuszczę do głosu tego wszystkiego, co się we mnie dzieje, no to ten głos będzie mi tam próbował trochę innymi źródłami podpowiedzieć. No wtedy może, kiedy tego już aż tak bardzo nie chcę. Tak?
A swoją drogą kiedyś o tych wyparciach różnych emocji, odczuć, warto by było zrobić oddzielną audycję, prawda?
Tak, no to też jest bardzo fajny temat. Tutaj wchodzą te mechanizmy obronne, no bo one z natury mają nas bronić, nie? Tylko właśnie przed czym, że jak to podążać w stronę tego, czego się boimy, czy o czym myśleć nie chcemy, z czego to wynika i tak dalej. Także tak, bardzo moim zdaniem...
To zrobimy. Umawiamy się kiedyś na taki temat, a dzisiaj ta intuicja. No właśnie. O tym, jak się z nią kontaktować, rozmawiamy z dr Moniką Baryłą-Matejczuk, psychologiem. To teraz zagramy i wracamy po piosence.